Jak skończymy, to też będzie jeszcze czas na dyskusję, rozmowy. Kończymy.
Skończyliśmy na Josephie Ledoux. Został nam jeszcze jeden pan. Joseph Ledoux cały czas żyje, działa, funkcjonuje, pracuje. Ten drugi pan, o którym zaraz powiem, Antonio Damasio, też cały czas działa i prowadzi badania. Przepraszam za ten nieładny rysunek, ale on pokazuje taką bardzo często cytowaną sytuację XIX-wiecznego pracownika kolei, który uległ bardzo nieszczęśliwemu wypadkowi. Mianowicie ten pręt, który Państwo widzą w tej czaszce, na skutek takiego niefortunnego wybuchu właśnie w ten sposób przeszył jego głowę. Więc wszyscy myśleli, że on nie przeżyje. Ale on przeżył. Co więcej, nie stracił żadnych umiejętności takich intelektualnych. Natomiast to, co się stało, to stało się coś takiego, że on zaczął się trochę inaczej zachowywać. Taki się stał arogancki. A to, co najistotniejsze, że nie umiał podejmować decyzji. No i badania Antonio Damasio z poprzedniego wieku i obecnego, one pokazują, że w podejmowaniu decyzji zasadniczą rolę podejmują emocje. W podejmowaniu racjonalnych decyzji. Otóż przerwanie połączeń pomiędzy ciałem migdałowatym a przednią częścią naszych płatów czołowych skutkuje tym, że ludzie nie umieją podejmować decyzji. Oczywiście tego się nie robi w ten sposób, że ludziom się przecina te połączenia. Państwo to rozumieją oczywiście. Natomiast takich sytuacji jest, można je znaleźć w tych szpitalach u ludzi, którzy ulegli różnego rodzaju wypadkom. Mają nienaruszone umiejętności intelektualne. Dziękujemy bardzo. Chcielibyśmy nie zauważyć, ale się nie udało. Mają nienaruszone umiejętności intelektualne, mają pewne zdolności emocjonalne, natomiast to, co stracili, to stracili umiejętności podejmowania decyzji. Nawet takich najprostszych. Co ubrać, z kim się spotkać, co robić. Okazuje się, że brak dostępu do pamięci emocjonalnej funkcjonuje tym, że nie umiemy podejmować racjonalnych decyzji. Co jest bardzo istotne z punktu widzenia takiego codziennego, nawet praktycznego. Jeżeli masz podjąć decyzję zasadniczą, to musisz słuchać swojego rozumu oczywiście. Czyli jak my często robimy? Mam podjąć decyzję. Na przykład wyobraźmy sobie, że to jest decyzja o podjęciu jakiejś pracy. Albo lepiej, o to, jakie mam powołanie wybrać. Albo czy mam się ożenić, czy nie, albo z kim mam się ożenić. To mogę sobie wziąć kartkę i wypisać plusy, minusy. Za i przeciw. No ale czy to w czymś pomaga? Tak, gdybyśmy byli uczciwi. To nie do końca pomaga w takich decyzjach. To nam podpowiada, że tych decyzji nie da się podjąć tylko ważąc argumenty racjonalne za i przeciw. Bo gdyby tak się dało, to już byśmy dawno to zrobili. Co też pokazuje, że to wcale nie jest tak, że ludzie z najwyższym ilorazem inteligencji są najszczęśliwszymi ludźmi na świecie. Albo że ludzie z wysokim ilorazem inteligencji mają świetne życie osobiste. Albo mają świetne życie towarzyskie. Albo ludzie z wysokim ilorazem inteligencji są świetnymi pedagogami. Nie. Bo to nie idzie w parze zawsze. Dlatego do tego potrzebna jest inteligencja emocjonalna. To znaczy, że ja umiem rozpoznawać, nazywać emocje swoje i innych. Żeby podejmować racjonalne decyzje, ja muszę mieć dostęp do całej mojej pamięci związanej z emocjami. One mi bardzo dużo pokazują, one mi bardzo dużo mówią. Czasami jest rzeczywiście coś takiego, że decyzji, ja całym sobą czuję, że nie. Chociaż rozum mi mówi, że tak, a całym sobą czuję, że nie. Albo odwrotnie. To bardzo racjonalne jest, żeby tego posłuchać. Nie zawsze trzeba tak postępować, ale bardzo racjonalne, żeby tego posłuchać. Żeby wykorzystać wszystkie dane, które dał nam Pan Bóg do tego, żeby podejmować decyzję. Kto z Państwa, podejmując decyzję, słucha swojego ciała? Niektórzy słuchają. Głównie kobiety podnoszą rękę, troszkę mężczyzn, ale to jest istotne, prawda? Przecież całe ciało nam wysyła mnóstwo sygnałów, które nie mówią, czy mam się do tego zbliżyć, czy mam się oddalić. Oczywiście my musimy też sobie zdawać sprawę, że czasami nie tylko nasz rozum nas trochę oszukuje, ale również nasze emocje i ciało też nam płata psikusy, bo na przykład sytuacja, która wcale nie jest niebezpieczna, odczytuje jako niebezpieczną. No bo gdyby tak było, to proszę zobaczyć, no, nikt z nas nie podjąłby żadnego ryzyka. Każde ryzyko się kojarzy z jakimś rodzajem niebezpieczeństwa i strachu, czy lęku. Jeżeli byśmy słuchali tylko tego lęku, to nikt z nas by nie zrobił żadnego kroku. A zmiana dokonuje się na optymalnym poziomie lęku. To znaczy, że nigdy nie będzie takiej sytuacji, w której ja w ogóle nie będę czuł lęku i będę się świetnie rozwijał. Będę stawiał czoła wyzwaniu. No zawsze będzie trochę tego lęku. Ja muszę się na to zgodzić, żeby ten lęk nie był ani za niski, ani za wysoki. Jak lęk jest za niski, no się wtedy nudzę w życiu. Wpadam w stagnację. Jak lęk jest za wysoki, no to nie wiem, co zrobić. Jestem zdezorganizowany. Natomiast jeżeli lęk jest na optymalnym poziomie, taki, że do zniesienia, to ja mogę się rozwijać wtedy. Bo jest jakiś rodzaj takiego wyzwania, czuję jakiś rodzaj obawy, ale to jest bardziej mobilizujące niż paraliżujące. A więc to trzeci eksperyment, trzeci naukowiec, który pokazał, jak emocje są istotne w podejmowaniu racjonalnej decyzji. I jeszcze chciałem Państwu powiedzieć, to już sobie pominiemy. O, to jeszcze do Was zapytam. Jakie emocje, ile emocji najczęściej się pojawia na takich emocji podstawowych, na takich spisach emocji? Jest mnóstwo teorii emocji, więc, ale najczęściej pojawiają się cztery. Wiecie Państwo jakie? Radość, smutek, strach, złość. Rzeczywiście, tak? To jest co? No dobrze, to zostawmy na dalej. A to jest co? Strach. To jest co? To jest wstręt, bo jeszcze często są wymieniane wstręty również. To jest co? Smutek. To jest co? Radość. A to? Zdziwienie. To są badania Paula Ekmana, który badał różne kultury i się okazało, że bez względu na to, w jakiej kulturze żyjemy, czy to będą dzikie plemiona żyjące w Nowej Zelandii, czy to będą Amerykanie północni, czy południowi, Europejczycy, czy Afrykańczycy, to mimika wyrażania wszystkich uczuć jest taka sama. Mamy różne kody kulturowe, różne zakazy, nakazy, różne style postępowania, co wypada, co nie wypada, to reguluje każda kultura. Natomiast przejawianie się uczuć, czy mimika, jest u wszystkich taka sama i tak samo bezbłędnie ją rozpoznajemy. Natomiast uczymy się też, że pewnych uczuć nie warto pokazywać, albo nie wolno pokazywać, a pewnych można pokazywać. Czyli czasami jest tak, że czujemy wściekłość, ale się uśmiechamy. Albo nauczyliśmy się, że nie wolno się złościć, można się uśmiechać. Łatwiej się na przykład to, nie wiem, czy to idzie w parze z płcią, poprawcie mnie Państwo, że macie inne doświadczenie, ale na przykład kobietom łatwiej się jest smucić niż złościć. Łatwo powiedzieć, pokazać taki rodzaj bezradności czy skrzywdzenia, niż się wściec, prawda? A mężczyznom łatwiej jest się wściec niż rozpłakać. To oczywiście są od tego wyjątki, Państwo by mogli tutaj powiedzieć pewnie też kontrprzykłady, ale wydaje mi się, że taki obiegowo, tak naturalnie łatwiej mężczyznom, w Polsce przynajmniej, albo w takiej kulturze euroamerykańskiej, łatwiej się jest zezłościć niż zasmucić, a kobietom łatwiej się jest zasmucić niż zezłościć. O, do tego zaraz wrócę. Natomiast jeszcze chciałem powiedzieć o takich badaniach zających, dlatego że szczycimy się ze świadomości, ale świadomość to jest tylko maleńka część naszego umysłu. I w ogóle maleńka część umysłu, którą wykorzystujemy na co dzień. Tak jak Państwo tutaj siedzicie, siedzimy, ja też zresztą też, to świadomie przyswajamy sobie mniej więcej jeden bit informacji, które docierają do naszego umysłu, a miliard bitów dociera nieświadomie. Czy podświadomie, w sposób utajony. I one są rejestrowane przez naszą pamięć. One są rejestrowane przez naszą nieświadomość. Udowodnił to w latach 70. poprzedniego wieku taki badacz, który nazywał się Zając, ale przez O.N. Zając, Robert Zając. Mianowicie on pokazywał, bo to wpływa też na nasze zachowanie potem. Czyli nie tylko to, co świadomie do nas dociera, wpływa na zachowanie, ale również to, co nieświadomie do nas dociera, wpływa na nasze zachowanie nie mniej niż to, co dociera świadomie. On zrobił taki eksperyment, nazwał to eksperymentem powtarzalnej ekspozycji, pokazujący, że lubimy bardziej to, co znamy. Mianowicie pokazywał chińskie znaki badanym i potem pytał, który znak lubią bardziej. I okazało się, że ludzie bardziej lubili te znaki, które były pokazywane częściej. Co to mówi? To mówi, że bez względu na to, czy sobie zdawali z tego sprawę, czy nie. No jeżeli ktoś zna chińskie, no to oczywiście to doświadczenie nie wyjdzie. Ale jeżeli ktoś nie zna chińskiego, no to nie umie rozróżnić tych wszystkich krzywizn i linii, które się pojawiają na ekranie. W związku z tym nie wiemy, czy już tą literę widzieliśmy, czy nie widzieliśmy, ale nasza nieświadomość to wie. I lepiej ocenia, czy mówi, że bardziej mi się podoba ta litera, którą już widzieliśmy wcześniej. Potem zrobił następny element tego ćwiczenia, następny poziom tego ćwiczenia, mianowicie pokazywał na takim poziomie podprogowym. Czyli nasza świadomość w ogóle nie mogła tego zarejestrować. Bo nasza świadomość rejestruje, jeżeli coś jest krótsze niż 50 milisekund, to nasza świadomość tego nie jest w stanie zarejestrować. Dlatego możemy oglądać film. Nie widzimy klatek po kolei, tylko widzimy film, prawda? Pełną ciągłą akcję. Natomiast on pokazywał w taki sposób podprogowy różne znaki chińskie i potem pokazywał je świadomie. Co się okazało? Że te znaki, które były podprogowo wprowadzone wcześniej, również ludzie wybierali jako te, które lubią bardziej. Czyli to pokazuje, że bez względu na to, czy sobie zdajemy z tego sprawę, czy nie zdajemy sobie z tego sprawy, czy widzimy coś, czy nie widzimy, to jeżeli bodziec dociera do naszego mózgu, a większość bodźców tak dociera, to potem ma wpływ na nasze działania. Ten efekt powtarzalnej ekspozycji, on bardzo często jest stosowany w życiu. To znaczy wystarczy, że wielokrotnie coś widzimy, żebyśmy to bardziej polubili. Tak działają reklamy. Ciągle nas bombardują te same reklamy. Potem się staje tak, że my to bardziej rozpoznajemy, lubimy. Albo tak działają na przykład powerplaye. Jeżeli w radio pojawia się jakiś hit i on jest ciągle powtarzalny, to nawet jeżeli nam się nie podoba na początku, no potem się już tak osłuchamy, że myślimy sobie, no to w sumie może być, tylko rozpoznajemy. Tak jak inżynier Mamon mówił w Rejsie, to jest dokładnie powtórzenie tego eksperymentu, powtarzalnej ekspozycji, że lubi słuchać piosenki, które już zna. Zając w 80-tych latach jeszcze zrobił kolejną wersję tego ćwiczenia. Mianowicie pokazywał literki, te chińskie, ale przed literkami pokazywał twarz uśmiechniętą albo zezłoszczoną. Twarz pokazywał podprogową, nie było jej widać. Także nasz świadomy umysł nie mógł jej zarejestrować. Natomiast litery pojawiały się świadomie. Co się okazało? Że litery z twarzą uśmiechniętą ludzie bardziej lubili niż litery z twarzą zezłoszczoną. Chociaż tej twarzy świadomie nie byli w stanie zarejestrować. Czyli podsumowując to, co powiedziałem, mamy dwa systemy operacyjne. Jeden, który jest naszym takim świadomym namysłem, myśleniem, planowaniem. Ale mamy też drugi system operacyjny, względnie niezależny od tego pierwszego, to jest odczuwanie. Czyli ja odczuwam automatycznie. Rozum analizuje, rozum przewiduje, natomiast emocje są tylko po to, żeby dobrze celu unikać. Przybliżam się albo oddalam. Jeżeli chodzi o wiedzę i uczenie się, to rozum uczy się świadomie, to też wymaga dużego nakładu energii, prawda? Muszę siedzieć, powtarzać, zakuwać. Natomiast emocje uczą się w sposób potajony. Nie widzę, ale się uczę. To są te eksperymenty zające, o których mówiłem przed chwilą. Tryb pracy. Rozum uczy się wolno. To jest ręczne sterowanie. Natomiast emocje działają jak automat. One szybko się uczą. Jeżeli chodzi o cechy, to nasze myślenie świadomie jest elastyczne. Mogę zaplanować, że chcę się uczyć tego, mogę zaplanować, że chcę przyjść na taki wykład, tego nie chcę. To jest dosyć elastyczne, chociaż wymaga dużego wysiłku. Natomiast nasze emocje są dosyć schematyczne. Dlatego to nam sprawia często trudność. Czy jesteśmy w sytuacji podobnej, która nas na przykład przestraszyła wcześniej i reaguje tak jak wtedy, bo ten schematyzm jest dosyć duży. Wystarczy, że zgadzają się tylko, że podobne są tylko pewne sytuacje czy pewne elementy tego wydarzenia, żeby zareagował taką samą emocją. To miało sens ewolucyjny, bo to mnie ochraniało. No ale niestety też było dosyć takie schematyczne. Jeżeli chodzi o rozum, to rozum jest zainteresowany, czy to jest prawda, czy to jest fałsz. Natomiast emocje nie interesują się, czy to jest prawda, czy to jest fałsz, tylko lubię, nie lubię. Przyjemne, nieprzyjemne. Rozum nie służy temu, żeby ochronić moje ego. Natomiast emocje właśnie temu służą, żeby ochronić moje ego. Ochronić moje ego nie tylko w sensie fizycznym, prawda, przed niebezpieczeństwem, ale również w sensie emocjonalnym. Tak działa na przykład pamięć. Pamięć nie działa w ten sposób, że tak jak kamera, wszystko nagrywam i potem to odtwarzam. Pamięć działa w taki sposób, podoba mi się taka nazwa, którą kiedyś usłyszałem, że pamięć działa tak jak montażysta, który siedzi w naszej głowie i jest w nas zakochany. Czy ten zakochany montażysta wybiera tylko takie ujęcia, które nam służą. Wybiera tylko takie sceny, które będą się zgadzały z tym, żebyśmy dobrze o sobie myśleli. A wycina te wszystkie, które by nas stawiały w złym świetle. Czyli proszę sobie przypomnieć kłótnię swoją z kimś i mówimy wtedy na własne uszy, słyszałem, że tak powiedziałeś. Ja pamiętam, dokładnie pamiętam, co wtedy było. To nie jest prawda, bo my dokładnie nie pamiętamy. Nasza pamięć nie działa odtwórczo, ona działa twórczo. To znaczy ten zakochany w nas montażysta, on tak kompiluje całą narrację, tę, którą zapamiętujemy i tłumaczenie tej narracji, żeby było po naszemu. Żeby nas nie postawić w złym świetle. Czyli my pamiętamy siebie tak naprawdę lepszych, uczciwszych, błyskotliwszych, takich, żeby bywać w lepszym świetle. Chyba, że mamy takie trudności depresyjne i straciliśmy tę zdolność, wtedy widzimy siebie trochę gorszych. Na tym polegają między innymi skłonności depresyjne. Rozum posługuje się językiem. To jest język werbalny. Natomiast emocje niewerbalne. Posługuje się... Ja nawet nie wiem, dlaczego tak jest. No i rozum mamy od 200 tysięcy lat, a emocje mamy od 2 milionów lat. Tutaj przejdę jeszcze, to będzie ostatnią częścią tego wykładu. Miałem w przerwie króciutką rozmowę tutaj z jednym państwem, którzy mówią, a gdzie w tym wszystkim Pan Bóg jest? Gdzie w tym wszystkim Adam i Ewa? Gdzie w tym wszystkim akt stworzenia? My tego nie wiemy. Znaczy my, jako ludzie wierzący, czy ci, którzy są wierzący, my wiemy, że w tym wszystkim jest Pan Bóg. Ale kiedy to było? Jak to było? To my tego nie wiemy. My mamy na to pojęcia teologiczne, mamy na to pojęcia obrazowe, Biblia, która nam mówi o akcie stworzenia, ale nie wiemy, jak to było, kiedy to ten Adam i Ewa. Czy to było 200 tysięcy, 2 miliony? Na to teologia nam nie odpowiada. Czyli, jeżeli chodzi o duchowość chrześcijańską, to trzeba pamiętać, że to jest duchowość wcielenia. Czyli ona obejmuje całego człowieka. Nie chciałbym, żeby Państwo wyszli stąd z takim przekonaniem, że no właśnie się dowiedzieliśmy, że człowiek to nie jest racjonalny i umysł to nam do niczego nie służy, więc trzeba odwrócić te proporcje. Nie. Duchowość chrześcijańska to jest duchowość całego wcielenia. Czyli potrzebny nam jest, gdyby nie nasz rozum, to nigdy byśmy nie byli w stanie do wierności, nigdy nie byliśmy w stanie do odpowiedzialności, nie bylibyśmy w stanie do tego, żeby odroczyć jakąś przyjemność. Do tego potrzebujemy umysłu. Ale gdyby nie nasze emocje, to nigdy nie bylibyśmy w stanie zrobić tego, co robimy, nie mielibyśmy napędu, nie mielibyśmy energii, nasze życie by było bezbarwne, nie wiedzielibyśmy, dokąd pójść. Czyli potrzebne jest jedno i drugie. Dlatego dałem tę scenę, to jest scena wyrzucenia uczniów, przekupniów ze świątyni. Bo to pokazuje, że w Biblii są wszystkie emocje. Pan Jezus też przeżył wszystkie emocje, jako człowiek. Duchowość wcielenia znaczy też, że człowieczeństwo jest drogą do Boga. Czyli całe moje człowieczeństwo i to, co świadome, i to, co nieświadome. My tak lubimy właśnie w takim cywilizowanym świecie mieć kontrolę nad wszystkim. Również nad tym, nad czym nie możemy mieć kontroli. Co Państwo robią, jeżeli na przykład się spieszycie, wciskacie guzik do windy i winda nie przyjeżdża? Proszę? Jedna Pani idzie na nogach. Ja często jeszcze raz naciskam ten guzik, albo trzy razy naciskam. Albo jak się stoi na światłach, można przebiec, tak? Albo się stoi na światło i trzeba włączyć ten taki sygnalizator. Proszę poczekać, bo to podmiot przyspiesza. Zresztą w Poznaniu, jak byłem w Poznaniu, to były najdłuższe światła, jakiekolwiek kiedyś spotkałem. Myślałem, że dłuższych już nie ma czerwonego światła, ale są, proszę Państwa, w Łodzi. Więc jeżeli raz nacisnę i to światło się nie zmienia, to jeszcze raz naciskam i jeszcze raz naciskam. Jakby to miało coś przyspieszyć. I my też tak czasem robimy z naszymi uczuciami, czy z czymś, co od nas jest niezależne. Próbujemy wyciszyć. My możemy nad uczuciami panować w taki sposób dyplomatyczny, ale nie możemy panować nad nimi w taki sposób autorytarny. Czyli jesteśmy odpowiedzialni za wszystkie nasze reakcje, ale nie jesteśmy odpowiedzialni za uczucia, które mamy. To trzeba bardzo mocno rozdzielać. Katechizm mówi, uczucia są naturalnymi składnikami psychiki ludzkiej, stanowią obszar przejściowy i zapewniają więź między życiem zmysłowym a życiem ducha. Nasz Pan wskazuje na serce człowieka jako źródło, z którego wypływają uczucia. Czyli naturalne składniki psychiki. Uczucia same w sobie nie są ani dobre, ani złe. Nabierają one wartości moralnej w takiej mierze, w jakiej faktycznie zależą od rozumu i od woli. Doskonałość dobra moralnego lub ludzkiego wymaga, by rozum kierował uczuciami. Ale znowu my musimy rozumieć, że to rozum kieruje uczuciami nie w taki sposób dyktatorski, tylko rozum kieruje uczuciami tak, jak się kieruje trochę dziećmi. Prawda? Jeżeli dziecko ma 3 lata, to ja mogę mu powiedzieć, nie wolno ci tego robić, pogrozić palcem, ale to niewiele pomaga. A jak dziecko ma rok, to nie wystarczy powiedzieć, przestań płakać. No trzeba go utulić, trzeba mu dać jeść, trzeba go wziąć na ręce. Wtedy on przestaje płakać. Trochę jest tak z naszymi uczuciami. Że my mamy nad nimi władzę w taki sposób, że trzeba do nich odpowiednio podejść. Nic nie pomoże, jeżeli ja powiem, miało cię tu nie być. Nie chcę cię tu widzieć. To nic nie pomoże. Nie ilość wiedzy, ale wewnętrzne odczuwanie i smakowanie rzeczy zadawala i nasyca duszę. To mówi święty Ignacy w ćwiczeniach duchowych. Czy nie wiedza tylko, ale również smakowanie i odczuwanie. Czy od tego są właśnie emocje. Potrzebujemy jednego i drugiego. Akt wiary ma te dwie nogi. Jedno to jest treść, wierzę w, i to jest treść Boga, mogę podstawić wszystkie katechetyczne czy teologiczne prawdy wiary, ale również jest akt wiary w sensie zaufania. Ufam komuś. I tutaj potrzebne są nasze emocje. I ostatnia rzecz, która mam nadzieję będzie takim podsumowaniem. Podobało mi się kiedyś takie porównanie naszych reakcji, że możemy mieć trzy reakcje. Albo z jednej strony to jest wścieklica. Wścieklica to jest coś takiego, że ja widzę i impulsywnie reaguję. Czyli to są uczucia bez rozumu. Uczucia pozbawione rozumu. Impulsywnie reaguję, no wiadomo, że wtedy wiele rzeczy się niszczy. Prawda? Niszczę to, co budowałem przez lata, niszczę jakąś relację, kogoś mogę urazić. Czy jest taka wścieklica, rozum pozbawiony, uczucia pozbawione rozumu. Może być odwrotność tego. Czy nazwijmy to nerwicą. Czy ja wszystko przemyśliwuję? Reaguję w taki bardzo chłodny sposób. Wszystkie uczucia są zatrzymane przez rozum. Zastanawiam się 1000 razy, zanim podejmę jakąś decyzję, a i tak potem jej nie umiem podjąć. Ciągle myślę, czy to był grzech, czy to nie był grzech, na przykład, jeżeli chodzi o życie religijne. Czyli to jest taki rodzaj, że jest rozum, ale uczucia mu nie towarzyszą, nie pomagają. No i sytuacja, która jest sytuacją najzdrowszą i do niej najbardziej zachęcam, to jest sytuacja, w której wierzący najlepiej powinien się odnaleźć, to jest zwrotnicą. Mianowicie ja mam tę pierwszą reakcję, ale też patrzę na okoliczności. Wściekłem się na prowincjała, no ale przecież nie wypada, żebym teraz na niego nakrzyczał. Może mógłbym mu to spokojnie powiedzieć. Żona mnie rozzłościła, no ale może warto sobie jednak zdać sprawę, że to wcale nie ona jest powodem tego mojego rozzłoszczenia. Ona mnie tylko zapytała, jak było w pracy, a w mojej pracy nie poszło mi zbyt dobrze. Więc to nie ona jest przedmiotem mojej złości. I dobrze to sobie zdawać z tego sprawę, żeby nie wylać na nią całego kubła, a poinformować ją, że dzisiaj nie jestem w nastroju do tego, żeby rozmawiać o pracy, bo właśnie tam się wydarzyła jakaś katastrofa. Czyli to jest sytuacja najzdrowsza z punktu widzenia i takiego życia codziennego, i życia społecznego, ale też życia wiary. Że jest jedno i drugie. Że umiemy posługiwać się w taki elastyczny sposób zarówno naszym umysłem, który nam dał Pan Bóg, jak i naszymi emocjami i intuicją, które dał nam Pan Bóg, żebyśmy potrafili być ludźmi, którzy są dojrzali zarówno w takim wymiarze ludzkim, jak i w takim wymiarze wiary. I jeszcze obiecałem film, więc jeszcze Państwu puszczę film drugi. Może się nie będziecie nudzić, bo to jest kabaret. Więc na koniec kilka kabaretów i potem jeszcze ewentualnie jakieś pytanie czy do powiedzenia. To jest o tym, co jest ważniejsze. Słowa czy uczucia? Moglibyśmy powiedzieć, czy rozum, czy uczucia.
Słuchajcie. Teraz chcielibyśmy pokazać taki sketch, w którym...
Słychać?
Ale to szalnie zatłumaczy, że sketch. Przecież ludzie zobaczą, że sketch. Po prostu wiesz, dąż do sedna, tak? Bo to takie gadanie, teraz opowiadanie sketchu nie ma najmniejszego sensu. Po prostu opowiedz do sedna, zapowiedz ten sketch całość, także wiesz.
No. Znaczy, to będzie taka sytuacja.
No, co
taka
sytuacja,
przecież państwo zobaczą, że jest sytuacja. Mają oczy, uszy, no.
Zobaczą, powiedzą o sytuacji.
Przecież to widać, że mają... Widać, że mają oczy i uszy.
Po czym nie tłumaczysz takie, wiesz, podstawowe rzeczy, Kamol? Dąż do sedna, wiesz, zawrzyj sens, bo my generalnie zawrzyj.
Zawrzyj, no to zabierałka. Zabierałka ci się zepsuła. Kiedy spotyka się mężczyzna...
Ale po co teraz mówisz, że kobieta mężczyzna, co to ty?
No i co z tym mężczyzną? I do czego dojdziesz z tym mężczyzną?
Co, a co mam, wiesz, nie wiem, osiołek jaszczurka? No przecież wiadomo, że o ludziach robimy program, także...
Nie robię takie, o zwierzętach.
To jest takie gadanie, wiesz, takie, no wiesz, to już do sedna, wiesz, to szkoda czasu, wiesz.
Czekamy.
I energii, i radości życia. No ale nie możesz nic nie mówić, Kamil. Musisz mówić, żebyśmy mogli ci przerwać, a tak to takie, wiesz, jest takie, wiesz, stanie, wiesz, to bez sensu, wiesz, on to już do sedna, bo myślę, że nie dążysz, w ogóle nie dążysz, wiesz. Napieraj, Kamil, napieraj do przodu i...
Jeżeli będziemy
no, jeżeli, robić, zaczynasz od jeżeli, no to takie też jakieś...
Dobra, dobra, sami sobie zapowiedzcie to. Dobrze, no, to jest proste. Słuchajcie, teraz będzie historia.
No ale po co, ty widzisz, też wyjeżdżasz z tą historią teraz, wiesz? No mówiłeś, że nie sytuacja, teraz wyjeżdżasz z historią. No Tomek, no zastanów się trochę.
Posuń się.
Zawsze sytuację musi ratować kobieta. Chodzi o to, że między ludźmi są relacje. One są gorsze, lepsze, ale są.
Relacje. Siadaj.
Łukasz, to może Łukasz powiedz, jaka tam jest zapowiedź.
Pewnie, że powiem, bo wiem.
No.
To co wiem. Emocje niosą w sobie więcej treści niż tekst.
Mogłeś tak od razu to powiedzieć?
A ty nie mogłeś tak od razu powiedzieć?
A ty nie mogłeś tak od razu powiedzieć?
A ty nie mogłeś tak od razu powiedzieć?
Ty nie mogłeś tak powiedzieć od razu, Łukasz?
Powiedziałam.
Wszak to się mądruje. To jest niesamowicie.
Emocje niosą w sobie więcej treści niż tekst. I my wam teraz to udowodnimy. Słuchajcie, pokażemy wam teraz dwie scenki. Pierwsza scenka będzie to scenka kłótni. Pani Zosiu, co ma znaczyć ten tekst?
Naprawdę pan się nie domyśla?
Domyślam się, ale chcę to usłyszeć od pani.
Jest pan zwykłym idiotą, nie rozumie pan?
Co chce pani przez to powiedzieć?
Tacy są prawdziwi mężczyźni.
Nie, to pani jest prawdziwą kobietą.
A niech mnie pan pocałuje.
Stop.
Dzięki.
A teraz scenka liryczno-miłosna. Pani Zosiu, ja już to dawno chciałem pani powiedzieć.
Tak, panie Sławku.
Otóż kiedy widzę panią, to tak wzbiera we mnie.
Co?
Bo to tak trudno wyrazić.
Może panu pomóc?
Bo ja panią...
Co pan mnie?
No pani wie.
Wiem.
Stop.
Dzięki.
A teraz zwróćcie uwagę. W tych dwóch scenkach zamienimy emocje. Pani Zosiu, co ma znaczyć ten tekst?
Naprawdę pan się nie domyśla?
Domyślam się, ale chcę to usłyszeć od pani.
Jest pan zwykłym idiotą, nie rozumie pan?
Co chce pani przez to powiedzieć?
Tacy są prawdziwi mężczyźni.
Nie, a pani jest prawdziwą kobietą.
A niech mnie pan pocałuje.
Złośliwie. To jest trudny moment, bo aż
możemy szwagierką. No właśnie, jesteśmy szwagry. Już to obrzydliwe.
Całowałeś kiedyś szwagra? No sami wiecie, o co chodzi.
I ostatnia scenka.
I ostatnia scenka. Pani Zosiu, ja już to dawno chciałem pani powiedzieć.
Tak, panie Sławku?
Otóż kiedy widzę panią, to tak zbiera we mnie.
Co?
No tak trudno wyrazić.
Może panu pomóc?
Bo ja panią...
Co pan mnie?
Pani wie!
Wie!
Zbieramy cię. Zbieramy.
Dzięki.
Czyli widzicie państwo...
Słuchajcie, mam bardzo silną...
Słowa te same, emocje zasadniczo różne. Chwila jeszcze na jakieś do powiedzenia, komentarze, pytania. Bardzo proszę.
No właśnie, gdyby ktoś z państwa chciał dopytać, skomentować, uzupełnić, to mamy na to czas. Zapraszam. Na przedostatnim slajdzie przed przerwą tam była taka sukcesja od traum przez winę do wypierania emocji. Mhm. I jakby nie ujawniania ich,
i w dopisie było autodestrukcja. Coś na ten temat?
Dlaczego autodestrukcja? Dlatego, że my nie wykorzystujemy tego, co powinniśmy wykorzystywać, żeby nam służyło. Czyli jeżeli ja nie wykorzystuję tego, co ma mi służyć, no to wchodzę w taką sytuację, w którą świadomie, albo najczęściej nieświadomie, raczej siebie niszczę, niż sobie służę. Prawda? To dokładnie tak, jakbym zrobię porównanie. Proszę nie odpowiadać na to pytanie, proszę sobie odpowiedzieć w głowie. Jak często, albo czy w ogóle zdarza się Państwu, takie pytanie najpierw zadam, czy zdarza się Państwu źle myśleć o sobie? Zdarza się. To teraz proszę sobie w głowie odpowiedzieć. Jak często się zdarza Państwu myśleć źle o sobie? Raz dziennie, dwa razy dziennie, 5 razy dziennie, 25 razy dziennie. Czy myślenie, złe myślenie o sobie, gdybyśmy teraz porównali do, przepraszam za drastyczność, ale do na przykład robienia sobie nacięcia żyletką. I proszę przełożyć to, że tak często jak krytycznie czy źle myślicie o sobie, robicie sobie nacięcie na swojej skórze. Czy to służy waszej skórze? Raczej nie. Więc krytyczne myślenie o sobie tak samo nie służy naszej duszy czy emocjonalności, tak jak nacinanie z naszej skóry. Tutaj oczywiście jedna różnica. To nie znaczy, że my nie mamy krytycznie oceniać swoich zachowań. Prawda? Bo to jest wtedy bardzo coś bardzo dobrego. Że ja krytycznie patrzę na swoje zachowania, mówię tak, o nie, tutaj przegiąłem, to pominę to. Tylko, że taki dojrzały człowiek wyciąga z tego wnioski. Mówi, ja źle to zrobiłem, okej, uczę się, zrobię następnym razem inaczej. Natomiast ktoś, kto ma taką, tak działa autodestrukcyjnie, nie mówi, źle zrobiłem, tylko mówi tak, Boże, co jesteś za idiotą. Człowieku, no to ty w ogóle, no ty jak mogłeś coś takiego zrobić? To jest okropne, co to zrobiłeś. Czyli działa destrukcyjny sposób przeciwko samemu sobie, zamiast wyciągnąć z tego wnioski i pójść dalej. Podałem przykład sytuacji, w której zamiast korzystać z tej zdolności, żeby różne rzeczy naprawić, działać na korzyść siebie i innych, ja zaczynam działać na niekorzyść siebie. To jest między innymi taka sytuacja destrukcyjna. Czy autodestrukcyjna, byśmy powiedzieli nawet. Czy jeszcze jakieś pytania do powiedzenia, komentarze?